Chwała niech będzie Bogu naszemu, bracia i siostry, że dzisiaj na tym miejscu nas zgromadza, przechadza się między nami Duchem swoim świętym. Wspaniale jest przeżywać Jego obecność. A więc zawsze pamiętajmy o tym, żeby Pana naszego zaprosić. Możemy powiedzieć to, co On nie wie, że tutaj jest dobre miejsce, w którym może przebywać. On wie. Tylko nie zawsze my ludzie wiemy o tym, że to jest dobre miejsce, gdzie nasz Pan może przebywać. I dlatego zapraszajmy, zapraszajmy. To jest tak, jak ktoś zapuka do drzwi i czeka, że my co powiemy. Aż proszę bardzo, proszę, serdecznie zapraszam, prawda? Miło jest człowiekowi, kiedy do kogoś przychodzi puk, puk, puk i otwierają się drzwi i zapraszają nas do środka. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus powiedział tak. Nie otwieram drzwi i wchodzę, tylko pukam do drzwi. Pukam do drzwi. A kto usłyszy, otworzy, zaprosi, to ja wejdę. I będę u niego. I będę z nim wieczerzał. I będę z nim kolację jadł. I będę z nim rozmawiał. I będziemy mieli dobry czas. Kochani, zapraszamy naszego Pana Jezusa Chrystusa na to miejsce. Proszę bardzo, Panie Jezu, serdecznie Cię zapraszamy. A teraz posłuchajmy, co Pan chce nam dzisiaj na tym miejscu powiedzieć. Ja chciałem się z Wami podzielić fragmentem Słowa Bożego, w zasadzie wieloma fragmentami Słowa Bożego, ale głównie oprzemy się na fragmencie, który jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział 4, od wiersza 1 do 12. Powiecie, że mało dzisiaj czytam, nie, jeszcze przeczytam w innym miejscu trochę więcej. Jest to 1279 strona, 1279. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział od wersetu 1 do 12. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu. Jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazanie daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, poszanowaniu, nieznamiętności, żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Kochani, od samego początku jest powiedziane, dlaczego to wszystko czytamy i co jest takie ważne. Jest powiedziane tak, od Pana Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy pouczenie, w jakiej sprawie, jak macie postępować i podobać się Bogu. Jak macie postępować i podobać się Bogu? Musicie wiedzieć, co macie robić, jak macie robić, kiedy macie robić. Jeżeli coś robicie, to musicie wiedzieć, czy to się Jezusowi podoba, czy się nie podoba, prawda? To jest rzeczywiście ważne. Ale kochani, w życiu chrześcijan ja chciałbym dzisiaj powiedzieć, jakie zasadnicze sprawy są najważniejsze. Dzisiaj będziemy o jednej z nich mówić. Człowiek, który tak sobie chodzi po tym świecie, to ważne jest, żeby zorientował się, że ten świat nie istnieje sobie od tak. Po prostu nie wiadomo skąd się wziął, czy wszystko powstało od wielkiego wybuchu, czy od wielkiego skupienia. Różne są teorie na ten temat, filozofowie co innego mówią, inni myśliciele siedzący trochę w nauce i zagłębiający się w tajniki nauki co innego mówią. Różne mają teorie swoje, a my wiemy dokładnie, że prawdą jest to, co mówi Pismo Święte i każdy człowiek, który na tym świecie żyje, musi się zorientować, że wszystko od Boga pochodzi, On jest tym najważniejszym, pierwszym. I to, co na samym początku człowieka ma się stać, to człowiek ma się nawrócić, prawda? Człowiek musi się nawrócić. I póki się człowiek nie nawróci, to nic w jego życiu nie będzie się działo normalnie. Wszystko się będzie działo na opak. Wszystko będzie postawione, jak my to mówimy, na głowie. Wszystko będzie odwrócone nie w tej kolejności, jak trzeba. Kiedy człowiek się nawraca, kiedy przyjmuje Jezusa Chrystusa, ja już to kilka razy wspominałem z tego miejsca, ale to jest niezwykle ważne, żebyśmy sobie to przypominali. Później człowiek musi być odrodzony i w sprawie odrodzenia to człowiek niewiele może zrobić. Musi tylko współpracować z Bogiem, nic więcej, bo w zasadzie człowiek odradzany jest z nasienia nieskazitelnego, a nasienie nieskazitelne to nie jest takie nasienie, które możecie kupić w sklepie ogrodniczym z nasionami. To nie jest takie nasienie, takiego nasienia nie kupicie na tym świecie, nawet w banku nasienia nie kupicie takiego nasienia. To jest nasienie Ducha Świętego i to jest to nasienie, z którego zrodził się Jezus Chrystus, kiedy przychodził na ten świat. Jest powiedziane, że to nie było nasienie Józefa, to było nasienie Ducha Świętego, z którego zrodził się Jezus Chrystus. I my musimy być zrodzeni z nasienia nieskazitelnego, z nasienia Ducha Świętego. Jest to odrodzenie. A kiedy człowiek zostanie odrodzony, kiedy się podda robionemu przez Boga odrodzeniu, wykonywanemu przez Boga odrodzeniu, to człowiek później musi jeszcze coś robić. Człowiek musi rosnąć, po prostu wzrastać musi. Musi wzrastać, nie może stać w miejscu. Jeśli człowiek nie wzrasta, to jest to w jego życiu nienormalne. Człowiek następnie musi się uświęcać. I to jest też niezwykle ważne. Możecie powiedzieć, że między wzrostem a uświęceniem nie ma różnicy. No właśnie dzisiaj będziemy mówili o uświęceniu i zobaczymy, co Słowo Boże mówi na temat uświęcenia. Już dwa wersety na ten temat przeczytaliśmy, 3 i 7 w tym fragmencie, który czytaliśmy. A takich fragmentów jest mnóstwo. Ja tutaj sobie je wypisałem, żeby mocno nie wertować Pisma Świętego, ale zaznaczam, że są to tylko niektóre wybrane wersety spośród co najmniej 160 wersetów, które na ten temat w Piśmie Świętym są, a inne używają nieco innego sformułowania, mówią również o uświęceniu, tylko akurat innego słowa używając, więc ich akurat nie ujmowaliśmy, żeby nie wprowadzać zbyt wielkiego zamieszania. I człowiek, który jest uświęcany, albo się uświęca i zaraz zobaczymy, czy to trzeba być uświęcanym, czy samemu się uświęcać, to jeszcze jednym elementem, który w życiu człowieka wierzącego musi być wyraźnie widoczny, to jest oczekiwanie powtórnego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest taki normalny rozwój chrześcijanina. W taki sposób dziecko Boże ma się rozwijać, abyśmy to dobrze wiedzieli, jak mamy postępować i podobać się Bogu. Jak zresztą postępujecie? Czy wy tak nie postępujecie? No oczywiście, że postępujecie. Dlaczego więc mamy o tym mówić? Abyśmy, kochani, tak jak jest napisane w jednym wersecie w objawieniu Jana, objawienie Jana, 22 rozdział, 11 werset mówi tak. Ten werset mówi, kto czyni nieprawość, niech nadal czyni co? Nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. A co dalej jest powiedziane? Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech się nadal uświęca. Kochani, to jest taka zasada, którą my w tym świecie no, nie bardzo wyznajemy, prawda? Bo jest powiedziane tak, jak zabrudzisz twoje ubranie, to bierzesz, co? Bierzesz proszek odpowiedni, tam no, różne są proszki, Omo, Ariel i inne, tak? Ja to bym preferował Ariel, kochani, tak. Może mi dadzą jakieś pieniądze za reklamę, ale Ariel, wiecie co znaczy Ariel? To znaczy ognisko Boże. Dokładne tłumaczenie słowa Ariel, hebrajskiego słowa Ariel. Ariel. Czyli ognisko Boże, to jest taki ogień Boży, to wypierze dobrze. Kochani, nie o tym dzisiaj mówimy. Ale my zawsze myślimy, że jak coś jest brudne, to niech się wyczyści, tak? A Słowo Boże mówi, kto brudny, niech się nadal brudzi. Czyli jak jesteś brudny, to już się nie myj, bo po co? Brudź się jeszcze bardziej. Jak jesteś niesprawiedliwy, to jeszcze bardziej bądź niesprawiedliwy. Co ta zasada chce nam powiedzieć? To nie jest wcale powiedziane, że my, jak jesteśmy grzesznikami, to my mamy pozostać w swoim grzechu, aby łaska bardziej obfitowała, tak? No apostoł Paweł niby takie rozważanie czyni. Ale kochani, Słowo Boże nie chce w tym momencie powiedzieć, że jeśli jesteś grzesznikiem, to nie nawracaj się, to nie przyjmuj wybawienia. Bo tu jest właśnie złożona sprawa działania Boga i człowieka. Są dwie sfery tego zagadnienia. Jest to, co ma uczynić Bóg względem człowieka i to, co ma uczynić człowiek względem Boga, żeby te dwa działania się spotkały w jednym miejscu. My mamy się spotkać z Bogiem w jednym miejscu. Bóg ze swej strony coś uczyni, ty ze swej strony coś uczynisz i wtedy się spotkacie w tym samym miejscu. To tak, jak uzgadniacie, spotkamy się i ty jesteś gdzie indziej, ktoś inny jest gdzie indziej. Ty możesz być w innym kraju, z innej strony ziemi, a ktoś może być z innej strony ziemi. Możecie telefonicznie uzgodnić, że się spotkacie o tej godzinie i tu musicie dokładnie wyliczyć godziny, bo tam oni mają inną godzinę, a ty masz inną godzinę. Więc musisz dokładnie wyliczyć tą godzinę, żeby w tym i w tym miejscu, gdzie jest taka i taka wyliczona przez ciebie godzina, żebyście się dokładnie tam spotkali. I ty lecisz samolotem i przylatujesz powiedzmy do Paryża, a ktoś inny przylatuje z Nowego Jorku do Paryża, prawda? I w Paryżu się spotykacie na jakimś tam placu, powiedzmy znane miejsce to wieża Eiffla, więc przy wieży Eiffla, przy którymś tam narożniku, przy którymś tam przęśle, spotykacie się o takiej i takiej godzinie, i jesteście umówieni. I teraz ty przylatujesz samolotem, stawiasz się w umówionym miejscu, patrzysz na godzinę i jest godzina dokładnie 12, a tamtej osoby nie ma. I nie ma tamtej osoby. No i jesteś rozczarowany, prawda? Nie ma tamtej osoby. I kiedy znów się umawiasz z tą osobą w innym zupełnie miejscu i znów lecisz tam i stawiasz się w umówionym miejscu i tamta osoba znów nie przychodzi i znów się nie spotykacie i takich przypadków jest 10, jaki wniosek wyciągasz? Że tamta osoba jest niepunktualna, prawda? Taki wniosek wyciągasz. A jeżeli z kimś się domawiasz i za każdym razem, 10 razy po kolei, dokładnie w tej godzinie patrzysz na zegarek, 10 sekund, 8 sekund, 7 sekund, 6 sekund, 5 sekund, a jest, dochodzi akurat. I za każdym razem tak jest, to co mówisz o tej osobie, to jest osoba bardzo punktualna. I ty o tej osobie zaczynasz mieć konkretne zdanie. Zaczynasz o niej mieć w tej sferze, konkretnie w tej sprawie, masz o tej osobie zdanie. To jest osoba punktualna. Na tej osobie można polegać. A na tamtej osobie nie można polegać. Jest osobą niepunktualną. Jest bardzo dobra do obiecania, bardzo dobra do rozmowy, ale co do punktualności, absolutnie nie. Nie można na nią liczyć. Kochani, jeśli chodzi o nasze życie chrześcijańskie, to coś w naszym życiu chrześcijańskim, w naszym życiu jako dzieci Bożych musi się dziać. Coś bardzo konkretnego. Muszą następować konkretne zmiany, żeby Bóg po pewnym czasie kontaktu z nami, spotykania się z nami, mógł nam powiedzieć, podoba mi się ten człowiek, bo ten człowiek liczy się z moim zdaniem, bo ten człowiek chce, żebym ja działał w jego życiu. To jest człowiek według mojego serca. To jest człowiek najpokorniejszy. To jest człowiek najpunktualniejszy. To jest człowiek, który jest dobrym szafarzem. I do niektórych ludzi Bóg przypisuje konkretną cechę. Jak na przykład mówimy, najpokorniejszy z ludzi, to kogo mamy na myśli? Mojżesza, prawda? A jak mamy taką wypowiedź, to jest człowiek według mojego serca, to kogo mamy na myśli? Dawida, chociaż on w wielu sprawach no nie tak postąpił, prawda? A jeśli mamy na myśli wielkiego proroka, to tutaj mielibyśmy takie... Ale jest jedno słowo, które na ten temat mówi, że z największy z proroków, który się na ziemi urodził, jest Jan Chrzciciel. Nie wiem, czy pamiętacie. Jan Chrzciciel, o Janie Chrzcicielu jest powiedziane, że ten w Królestwie Bożym będzie większy od największego z proroków, który się z ludzi, z kobiety urodził, od Jana Chrzciciela. Jest tam to wyraźnie powiedziane, że najmniejszy w Królestwie Jezusa Chrystusa będzie większy niż ten największy prorok. Kochani, do konkretnych ludzi Bóg, sam Bóg przypisał konkretną cechę i powiedział, ten człowiek jest taki, ten człowiek jest taki, tamten człowiek jest taki. Bo mój sługa, wiem, że na pewno wykona całkowicie moje zadanie. Wiem, że na pewno. Wiem, że jak powiem, to on tak zrobi. Albo kogo poślę? No kto pójdzie? I Bóg wie, kto pójdzie. Ten, który odpowiedział, Panie, oto ja, poślij mnie. Izajasz. Izajasz jest tym, który pójdzie. Bóg może na niego liczyć. Jak Bóg chce kogoś posłać, to kogo pośle? No Izajasza pośle, bo on na pewno pójdzie. Kochani, Bóg chce, abyśmy my, żyjąc na tym świecie, nabierali pewnych cech, charakterystycznych cech. I na przykład tutaj, w tym fragmencie Słowa Bożego jest powiedziane o jedną, jest podkreślona jedna bardzo ważna cecha, którą Bóg chce widzieć jakby we wszystkich dzieciach swoich. Chce ją widzieć i chce, żeby chrześcijanie, żeby dzieci Boże, które się nawróciły, które dały się odrodzić, które zaczynają duchowo wzrastać, które zostały napełnione Duchem Świętym, aby to byli też ludzie, którzy się uświęcają. Cóż to takiego jest, to uświęcenie? Cóż to takiego jest? Ze swojej strony mamy zrobić coś w sprawie uświęcenia i Bóg ze swej strony czyni coś w sprawie uświęcenia. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. 7. werset. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Nie do nieczystości, ale do uświęcenia. Aby Bóg o nas nie wyrobił sobie zdania, że to jest brudas, który cały czas się brudzi. Ale to jest człowiek, który się uświęca. Cały czas się uświęca. On się uświęca. On ma coraz więcej cech świętości. Jakie są to cechy świętości? Co to takiego jest ważnego, abyśmy o tym wiedzieli? Otóż, kochani, żebyśmy wiedzieli, że uświęcenie to nie jest tylko sprawa nowotestamentowa i że Jezus Chrystus o niej tylko zaczął mówić, abyśmy my, dzieci Boże, o tym wiedzieli, to wiedzmy, że już od początku Pisma Świętego, w pierwszych księgach Biblii jest o tym powiedziane. I tak 19 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, strona 132, mówi tak, i przemówił Pan do Mojżesza. Jak przemówił? Mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im tak. Świętymi bądźcie, bo ja jest święty, Pan, Bóg wasz. Niechaj każdy czci swoją matkę i swego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów, ja Pan jestem Bogiem waszym. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu, ja Pan jestem Bogiem waszym. A gdy składać będziecie Panu ofiarę pojednania, Ofiarujcie ją tak, aby zyskać upodobanie. Będzie ona spożywana w dniu waszej ofiary i nazajutrz, a co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ogniu. I tak dalej, i tak dalej. I tak wiele wersetów możemy czytać na ten temat. I Stary Testament na ten temat mówi naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I ta trzecia księga Mojżeszowa w 11 rozdziale, w 44 wersecie mówi: albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 7 werset. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Trzecia Mojżeszowa, 21 rozdział, 8 werset. Miej go więc i ty za świętego, gdyż on składa w ofierze pokarm swego Boga, będzie dla ciebie świętym, gdyż ja jestem święty, Pan, który was uświęcam. Kochani, takich wersetów możemy przytoczyć mnóstwo. Zaraz będziemy cytować takie wersety z Nowego Testamentu. Ale jest powiedziane przez wielu proroków. Jest to wypowiedziane w księgach mojżeszowych, jest to wypowiedziane naprawdę w wielu miejscach. Jest powiedziane, że ja, Bóg, jestem tym, który was uświęca. Ja jestem tym, który powoduje, że moja świętość przechodzi na was. Że moja świętość zaczyna was wypełniać. Że wy zaczynacie być ludźmi, którzy wyróżniają się w tym świecie. Zaczynają być inni od otoczenia. Różnią się od otoczenia. Są po prostu ludźmi, którzy nie przystają do zwyczajów tego świata. Nie wdrażają się w zwyczaje tego świata. Bóg kiedyś powiedział do narodu izraelskiego: słuchajcie, jeśli będziecie mieszkali pomiędzy narodami i zamieszkacie w ich ziemi, zdobędziecie ich ziemię i będzie to dla was ta ziemia, od którą ja wam obiecałem, to pamiętajcie o jednym, co jest niezwykle ważne dla was. Ja was ostrzegam, ja was o tym już wcześniej informuję, że najgorszą rzeczą, którą byście mogli zrobić, to jest wdrożyć się w zwyczaje tych narodów, które ja przed waszym obliczem wyganiam. Wdrożyć się w zwyczaje, to znaczy nabrać cech, które oni mają. Zacząć postępować tak, jak oni postępują. Zacząć myśleć tak, jak oni myślą. Zacząć czynić tak, jak oni czynią. Zacząć mieć zwyczaje takie, jakie oni mają zwyczaje. To jest najgorsza rzecz dla was. Wiecie dlaczego? Bo wy wtedy staniecie się już nie moimi dziećmi, ale staniecie się dziećmi ich. Nie moimi dziećmi, ale dziećmi ich. Słowo Boże mówi, że sługą kogoś się staje kiedy? Kiedy się czyni, wykonuje jego rozkazy. Kiedy wykonuje się jego polecenia. My jesteśmy sługami Bożymi, jeśli wykonujemy czyje polecenia? Boże polecenia. Jeśli wdrażamy się w zwyczaje Boże, stajemy się Bożymi dziećmi, Bożymi sługami. Jezus Chrystus powiedział: już was nie nazywam nawet sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ja was nazywam dziećmi moimi, przyjaciółmi moimi, bo cokolwiek usłyszałem od mojego Ojca, to wam powiedziałem. I Bóg ma na celu ze swej strony pokazać nam świętość swoją, uświęcić nas ze swej strony na tyle, na ile jest to potrzebne, abyśmy my ruszyli wreszcie do przodu. To jest tak, kochani, jakbyśmy mieli samochód, nie mieli do niego paliwa i nie mieli do niego prądu. Mamy samochód, ale nie możemy go uruchomić, bo nie mamy akumulatora. Mamy samochód, mamy akumulator, ale nie mamy paliwa, żeby nalać i żeby jechać, prawda? Chyba, że jest to elektryczny samochód, to wtedy już by wystarczyło. Ale kochani, nie mamy źródła napędu. Ze swojej strony Bóg uczyni wszystko, żebyśmy byli uświęceni, a więc daje nam Jezusa Chrystusa, daje nam Jego krew przelaną na krzyżu Golgoty, daje nam Ducha Świętego, daje nam wszystko, co jest potrzebne i do życia, i do pobożności, żebyśmy co zrobili? Oczywiście, możemy wziąć samochód, zaparkować w garażu, zamknąć garaż i pójść sobie. Prawda? Możemy to zrobić. Ale samochód nie jest do tego przeznaczony, żeby cały czas stał w garażu. Jest jakiś czas, w którym ten samochód stoi w garażu, ale zasadniczo samochód jest po to, żeby przemieszczać się z miejsca na miejsce, prawda? I samochód potrzebuje prądu i potrzebuje paliwa, żeby ruszyć z miejsca. Bóg ze swej strony daje nam to, co jest potrzebne, żeby samochód ruszył z miejsca. I do ciebie należy, żeby ten samochód uruchomić i żeby nauczyć się jeździć i żeby ruszyć z miejsca. Oczywiście ze swoim życiem możesz zrobić wszystko, cokolwiek chcesz. I tak niektórzy ludzie, jakby im było za mało gazu pod nogą, to biorą jeszcze inny gaz, żeby na dwóch gazach jechać, prawda? Jest to bezpieczne, czy nie jest bezpieczne? No nie jest to bezpieczne. Więc chrześcijanin musi być również tym człowiekiem, który jest roztropny w działaniu i nie próbuje mieć gazu od Boga i gazu jeszcze skądinąd, prawda? Mówimy tutaj o duchowym życiu. Ja daję taki przykład zwykły, życiowy, ale mówimy o duchowym życiu. Możemy mieć napęd od Boga i możemy mieć napęd od szatana. Prawda? I tak na przykład z Nowego Testamentu możemy taki przykład dać, co do uświęcenia. Przykład konkretny. Apostoł Piotr, kiedy Jezus Chrystus dał mu swój gaz, prawda, swój napęd, swoje paliwo, to powiedział, ty jesteś Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. I co wtedy Jezus Chrystus powiedział? Paliwo do tego, napęd do tego nie wziąłeś wcale z tego świata, ale mój Ojciec, który jest z nieba, ci to objawił. Nie ciało i krew ci to objawiły, ale mój Ojciec z nieba. Napęd, mądrość masz z nieba, żeby to powiedzieć. I jakoś tak niedługo po tym, ten sam Piotr, zdjęty litością, kiedy Jezus Chrystus powiedział, że pójdzie i będzie przybity do krzyża i umrze haniebnie na krzyżu, Piotr litością zdjęty mówi, Panie Jezu, zlituj się nad sobą, no coś ty mówisz, no będziesz przybity do krzyża, będziesz zabity, wylejesz twoją całą krew, miej litość nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. A co Jezus Chrystus wtedy powiedział? Twój napęd, twoje paliwo jest od diabła, precz ode mnie, szatanie. Nie myślisz o tym, co Boże, myślisz o tym, co ludzkie. Zobaczmy, na dwóch gazach, chrześcijanin, który jedzie na dwóch gazach. Raz mówi to, co mówił Bóg, a później mówi to, co mówi szatan, to, co podpowiada mu życie, to, co podpowiada mu jego ludzki rozum. Ten sam Piotr, możemy następny przykład dać. Ten sam Piotr, który wiernie staje przy Panu, ten, który broni Jezusa Chrystusa. Za chwilę co się dzieje? Ja z nim nigdy go nie znałem. Ja tego człowieka nigdy nie spotkałem. Wiecie co? Nawet wam tak powiem. Tego człowieka, co wy mówicie, że ja znam, ja go pierwszy raz na oczy widzę. Kogut zapiał i Piotr sobie szybko wyszedł. Chcecie później następny przykład? No to następny przykład jest taki. Chce się spotykać z Jezusem. Do grobu biega, żeby zobaczyć Jezusa Chrystusa. A później, chłopaki, wiecie co? Nie wiadomo, co z tym naszym Jezusem będzie. Ja idę łowić ryby. Idziecie? No i my pójdziemy łowić ryby. Poszli łowić ryby. A Jezus Chrystus na brzegu okazało się woła, dzieci, macie co jeść? No nie, panie, obywatelu, bo tam jeszcze nie wiedzieli, że to Jezus Chrystus jest. Obywatelu, Żydzie, przyjacielu nasz. Nie mamy nic do jedzenia, a on mówi, to z prawej strony zapuśćcie się, z prawej strony, myśmy tu i z prawej i z lewej przez całą noc zapuszczali. No ale jak już tak chce, no co nam zależy, jeszcze raz zapuśćcie, no chłopaki, rzućcie sieć. I już nie mogli wyciągnąć. I Jan mówi, wiesz co Piotr, to jest Jezus. To co Piotr zrobił, jeszcze byli kawałek od brzegu, przepasał się szybciutko, bo był nagi i szybko w wodę się rzucił i dopłynął. Do Jezusa, on chce do Jezusa. Ale ten Piotr, który został napełniony Duchem Świętym później, już nie był Piotrem, który ciągle się wycofuje. Nie był Piotrem, który ciągle nie tak czyni. Chociaż można go przyłapać jeszcze raz. Chcecie go przyłapać? To w jednym z listów jest powiedziane, kiedy Paweł wystąpił jawnie przeciwko niemu. A wiecie, co Piotr zrobił? Kiedy nie było Żydów, a byli poganie, którzy się nawrócili i przyjęli Jezusa Chrystusa, to zaprosili go, no chodź z nami, zjesz, mamy teraz kolację akurat. I Piotr usiadł z nimi, zjadł kolację i wszystko, zadowolony. A później dowiedział się, że Żydzi jutro przychodzą. Wiecie co? Jutro na śniadanie ja nie przyjdę. Źle się czuję jakoś tak, no pośpię sobie trochę dłużej. I co wtedy się stało? Przyszedł Paweł, popatrzył na to wszystko. Mówi, jesteś fałszywy. Po prostu jesteś fałszywy. Jak możesz tak czynić? Wiecie co? Chrześcijanie bardzo często mają do wyboru, ażeby coś uczynić albo czegoś nie uczynić. Mamy zawsze do wyboru. Albo idziemy drogą uświęcenia i ktoś, kto jest święty, niech się jeszcze bardziej uświęca, a ktoś, kto jest brudny, niech się brudzi. I to tak w życiu jest. Tylko, że później tego, który się brudzi, określają brudasem, a tego, który się uświęca, określa się, to był święty człowiek, prawda? To był święty, to był dobry człowiek. Szczególnie się wtedy mówi, tak jak to wczoraj wspominali, o odejściu ludzi z tego świata, prawda? Tam na cmentarzach, jak się niektórzy spotykają, ja nieraz słyszałem takie rozmowy, i jedna kobieta do drugiej mówi, a to był dobry człowiek, dobry był człowiek, dobry. Szkoda, że tak krótko żył, jedyne 90 lat, ale to był naprawdę dobry człowiek. Dobry, mógł pożyć jeszcze mógł pożyć, dobry był człowiek. Ale o niektórych ludziach, jak tylko się wspomni, to przechodzą obok, no nie rozmawiajmy o nim. No nie wypada po śmierci źle mówić o człowieku. Ale co najchętniej by powiedzieli? Źle by powiedzieli, źle. To był wyzyskiwacz, to był oszust, to był kłamca, to był złodziej, prawda? Można różne rzeczy powiedzieć o ludziach. I wtedy te cechy przylgną do człowieka i on jest po prostu taki charakterystyczny człowiek, że jest zły. Kochani, jakie nazwy przylgną do nas? Co o nas powiedzą? Możecie powiedzieć, a co mnie to obchodzi, co po moim odejściu ludzie będą mówić? Mnie już to nie będzie dotyczyć. Słowo Boże mówi, że kiedy człowiek idzie do Królestwa Niebios, to uczynki jego idą gdzie? Do śmietnika i komunalnik wywozi. Chcielibyśmy, no fajnie by było. Jakby tak zamówić komunalnik i powiedzieć, śmieci chcemy wywieźć. Grzechy naszego dziadka, taty czy brata chcemy wywieźć. I z komunalnika przyjeżdżają, bach, bach, kosz przewrócili, wysypało się, pojechali na śmietnik, wywieźli i nie ma. Chcielibyśmy, żeby tak nasze złe czyny wywieźli, żeby ich nie było. A jedyne, co może się stać, to tylko krew Jezusa Chrystusa może nas od nich oczyścić, usprawiedliwić. Nie na śmietnik wywieźć, bo one by tam były składowane i by śmierdziały przez wiele, wiele tysięcy lat. Ale one są niszczone całkowicie. Ale co jest potrzebne z naszej strony? Co jest potrzebne z naszej strony? Z naszej strony, żeby było dobre działanie, żeby krew Jezusa Chrystusa okazywała się mocna, trzeba jak najwięcej grzeszyć. No trzeba jak najwięcej grzeszyć. No bo co krew Jezusa Chrystusa będzie oczyszczać? Nie będzie miała co oczyszczać. Słowo Boże nieco inaczej mówi. Bóg nas oczyszcza od wszelkiego grzechu. Amen? Amen. A ty idź i więcej nie grzesz. Dokładnie tak jest. Słowo Boże wcale nie mówi, jakbyś znalazł chwilę czasu, to trochę się uświęć. No tam by wypadało. Uświęć się. To by tak brzmiało mniej więcej, jakbyś znalazł chwilę czasu, to buty se wyczyść. No i ty bierzesz pastę i polerujesz, żeby błyszczały. I masz piękny połysk i jest dobrze. Kochani, uświęcenie to nie jest wyczyszczenie butów. Żeby ładnie były, ładny glans miały, połysk. To nie jest tak. Z uświęceniem to jest tak, że nabierasz cechy w swoim życiu, cechy, które się zbiera latami latami. Ja bym powiedział więcej, całe życie zbierasz sobie na swoje uświęcenie. I albo na końcu twojego życia już nie będziesz miał w ogóle czasu, żeby zebrać sobie jakieś uświęcenie, żeby być określonym jako człowiek święty, albo jeszcze masz trochę czasu, żeby trochę uświęcenia zebrać. Ale pamiętaj, że każdy dzień, który upłynął w twoim życiu, to jest trochę mniej uświęcenia, które miałbyś szansę zebrać. Nie nadrobisz tego. Tego się szybciej nie zrobi. To nie jest tak, dobra, ja później przyspieszę i to, co miałbym zrobić w 10 lat, zrobię w rok. Wiecie, to tylko jest możliwe niektóre szkoły skończyć. Zamiast 4 lata się uczyć, to można w rok zrobić. Ale z uświęceniem tak nie ma. To nie ma tak, że to, co byś zrobił w ciągu 10 lat, no to zrobisz sobie w ciągu roku. Po prostu szybciej zrobisz. Nie. Po prostu mniej zbierzesz. Po prostu mniej zbierzesz. Możesz tylko przez rok zbierać uświęcenie do twojego życia. Ale zbierzesz tylko tyle, co przez rok można zebrać. I staniesz przed Bogiem, mówisz, Panie, tyle zebrałem. No szkoda, że nie zebrałeś jeszcze przez pozostałe 9 lat. No nie zebrałem, no ale przez rok zebrałem. No dobra, chodź do radości Pana swego, ale zebrałeś tyle, ile zebrałeś. Ja chcę, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę, że każdy dzień upływający, w którym nie uświęcamy się, to mamy mniej uświęcenia i mniej go zbierzemy. Do czego ono jest nam potrzebne? Kochani, przeczytajmy najpierw fragmenty z Nowego Testamentu, które mówią nam o uświęceniu, a wtedy nieco jeszcze parę słów na ten temat, póki zdążymy, powiemy. Pierwszy list do Koryntian, 6:10-11 mówią tak. Pierwszy list do Koryntian, 6:10-11. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Hebrajczyków 2:11, 2:11. Bo zarówno ten, który uświęca, jak ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Hebrajczyków 10:10 jest powiedziane tak. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Hebrajczyków 10:14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. 2 Tesaloniczan, 2:13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Hebrajczyków 12:14. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dzieje apostolskie, 1:3-4. O Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Efezjan 5:25-26 mówią tak. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. I 1 Piotra, 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Kochani, chciałbym, abyśmy na kilka rzeczy zwrócili uwagę, czytając te fragmenty Słowa Bożego. Abyśmy zwrócili uwagę, że uświęcenie w zasadzie jest konieczne w życiu każdego człowieka. Uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Chcę, abyśmy to na samym początku zdali sobie z tego sprawę. Bez uświęcenia nikt, ani jeden człowiek nie zobaczy Pana. Możesz powiedzieć, no to w zasadzie nie jest taki wielki problem, no bo wszechświat, no Królestwo Boże w zasadzie, to nawet nie wszechświat, to jest coś większe niż wszechświat. Królestwo Boże jest tak wielkie, że ja mogę Pana szerokim łukiem omijać. Tak. Ja na ulicy nawet znajomych mogę ominąć, nie ma problemu, nawet w tym samym mieście mieszkając. A cóż dopiero w takim Królestwie Bożym, które jest takie ogromne, to ja Boga mogę ominąć gdziekolwiek. Kochani, wiecie, co Słowo Boże mówi, że jest największą karą dla człowieka, w zasadzie dla każdego stworzenia? Oddalenie od oblicza Bożego. To jest największa kara, jaka może spotkać stworzenie Boże. Wiecie dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, że w Jezusie Chrystusie, w Bogu, w Nim się poruszamy i w Nim żyjemy i w Nim jest wszystko. 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 Wiecie, napędem życiowym istot stworzonych przez Boga jest sam Bóg. Wiecie, Bóg najpierw jest powiedziane ulepił człowieka, prawda? Ulepił z gliny, z ziemi, wziął własnymi rękoma, jest tak powiedziane w Słowie Bożym, że własnoręcznie, że sam osobiście ulepił człowieka. Ulepił człowieka. I czy człowiek żył, jak go ulepił? Nie. Co trzeba było? A kto tchnął? Czyj to był dech? Tak. Człowiek może być nawet przez Boga ulepiony. Może być postawiony w ogrodzie Eden i nic nie będzie. Nie będzie funkcjonował, nie będzie działał. Potrzebne jest coś od Boga. Cząstka Boga. A teraz oddal go od Boga. Będzie on istniał, będzie on żył? Będzie on mógł funkcjonować? Nie. Istota stworzona przez Boga nie może funkcjonować, kiedy nie ma mocy Bożej, kiedy nie ma Bożego napędu. Tak to jest utworzone. I dlatego wszystkie istoty, które będą oddalone od oblicza Bożego, będą straszliwe męki cierpieć, bo raptownie zabraknie im tej Bożej cząstki. Zabraknie im tego Bożego działania. Zabraknie im tego Bożego ciepła, tej Bożej łaski, tego Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, Bożej dobroci, Bożej obecności, Bożej światłości. Będzie ciemność, absolutna ciemność. Absolutna ciemność. Nie ma istnienia światłości bez Boga. Czy w Królestwie Niebios będzie potrzebne słońce, księżyc, czy jakiekolwiek gwiazdy? Nie, Słowo Boże mówi. Bo co? Bo sam Pan będzie jej światłością, tego Królestwa. On będzie światłością tego Królestwa. On będzie tym napędem życiowym. On będzie tym, który wszystko będzie poruszał swoją mądrością, swoją mocą, swoją obecnością. I dlatego, kochani, wiedzmy o tym, że omijanie Boga szerokim łukiem mija się w ogóle z sensem myślenia. To jest w ogóle niemożliwe, żeby człowiek w ten sposób myślał. Potrzebujemy Bożej obecności. Potrzebujemy Bożego działania. Dlatego, kochani, musimy zacząć iść w stronę uświęcenia. Nic innego nie pozostaje nam, chrześcijanom, nam, dzieciom Bożym. Iść w stronę uświęcenia, iść w stronę światła, iść w stronę mądrości, iść w stronę tego, co mówi Bóg. Po prostu posłuchaj Bożej rady. Ona jest dobra, naprawdę jest dobra. Jeśli możesz sobie coś mądrego wymyśleć, to jedynie to jest coś, co pochodzi od Boga. To jest najmądrzejsze. Dlatego uciekanie od tego, co mówi Bóg, mija się z celem. To jest brudzenie się. To jest odchodzenie się od Bożej, odchodzenie od Bożej mądrości. To jest odchodzenie od logiki. To jest odchodzenie od sensu życia. I wiecie, Ci ludzie, którzy zaczynają poznawać coraz więcej ten świat, zaczynają poznawać coraz więcej techniki i tego wszystkiego, co wokół nich jest, w końcu ta mądrość poznawania tego wszystkiego przyprowadzi ludzi do Boga. Przyprowadzi ludzi do Boga, dlatego że w tym wszystkim znajdą, dojdą do tego punktu, w którym nie będą wiedzieli, jak to się porusza. Do najmniejszych rzeczy, do najmniejszych części składowych. Ludzie dojdą i dojdą do wniosku, że już dalej nie wiadomo, jak to działa. Możesz rozpatrywać całe życie człowieka. No możesz powiedzieć, życie człowieka wyszło, no i człowiek nie żyje. No i co? No ale gdzie wyszło? No jak było w nim, to gdzieś musiało pójść, prawda? Ludzie się nad tym nie zastanawiają, mówią, duch z człowieka wyszedł. Czy człowiek umarł? No to co znaczy, co się stało? No nieraz wszystkie części organizmu są w nim w środku, no wszystko jest, no mógłby żyć, a czemu nie żyje? No nie żyje, no. A czemu nie żyje? No czy widział ktoś, że wyszło coś z niego? No nikt nic nie widział, nic nie wychodziło. A człowiek nie żyje, no. No i zaczynają się zastanawiać, no ale dobrze, no jak wyszło, no to gdzie poszło? No gdzieś chodzi cały czas dookoła, krąży. No i nie mogą wyjaśnić tego. Słowo Boże to wyjaśnia. I musimy uwierzyć, że to Słowo Boże nam wyjaśnia sedno i sens działania. To jest coś, co jest od Boga. Wyszło z człowieka to, co Bóg w niego włożył. A duch wróci się do Boga, który go dał. I kochani, kiedy duch wróci się do Boga, który go dał, to Bóg zapyta się, no kochany, ile uświęcenia mi przyniosłeś? No i będzie problem. Panie, miałem mało czasu. Miałem tylko 5 minut. Bóg mówi, nie. Ja ci dałem 60 lat. Panie, ale ja miałem tylko 5 minut. No Panie, ja... No 5 minut, no. Ja ci dałem 60 lat. Kochani, zacznijmy wreszcie myśleć o uświęceniu. Zacznijmy. Bo my bardzo często zwalamy wszystko na Boga. Mówimy, no Bóg uświęca, no coś ja, biedny krasnoludek, mogę zrobić. No Bóg uświęca, no ja to jestem taki biedny, no coś ja mogę, no coś, no bracia i siostry, no co ja mogę, no co ja mogę? Czy ja mogę kazanie wymyśleć, czy ja mogę, no co? No czytać się mogę nauczyć, no mogę przeczytać, no ale no co ja mogę? No. Jakbym był może dyrektorem jakimś, może jakbym przedsiębiorstwo jakieś duże miał, to może bym coś więcej mógł, ale no co ja mogę? No. Oj, kochany, kochana, możemy bardzo dużo, bardzo dużo. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że nas Bóg przygotowuje wcale nie na myszki do swojego królestwa. Takie gdzieś tam schowane, gdzieś tam takie, że mysz kościelna taka, wiecie. Nie ma co jeść w kościele tam. W izraelskim kościele to trochę miało, bo tam chleby pokładne były, a tak to nie za wiele jest. Co ja mogę? Bracie i siostro, czas jest, abyśmy się zastanowili. Jeszcze pięć minut mamy. Abyśmy się zastanowili, co zrobimy z naszym uświęceniem. Bo wzrost to my dobrze rozumiemy, prawda? No trzeba wzrastać. No, po naszych dzieciach widzimy, że jak one takie są malutkie, trzeba nosić na rękach, później zaczynają chodzić, coś tam zaczynają gadać, później coraz większe, później większe od nas. Także to tak widzimy, to tak wyraźnie się widzi. Wzrost to jest takie zrozumiałe, nie? Albo drzewo. Sadzimy w ogrodzie, malutkie, później jest większe, a przycinać trzeba, bo za duże. A to my widzimy, to my rozumiemy wzrost, ale uświęcenie to jest takie nieuchwytne, nie? Takie uświęcenie, no to znaczy co? Uświęcenie to znaczy co? No, że nabierasz Bożych cech, charakterystycznych dla działania Boga. Jak Bóg działa? Jakich metod używa? Kradnie, zabija, No zawija, tak. No bo ludzie mówili, ja słyszałem jak mówili i chyba mają rację, że gdyby Bóg był, to by nie było tam Oświęcimia i wojny II światowej, pierwszej wojny światowej, jeszcze jakiś, no. No, czyli jak Bóg jest, no to zabija. Kochani, powiedzmy sobie tak szczerze. To nie Bóg ludzi zabija, to ludzie się zabijają nawzajem. I Bóg wcale nie jest tym zainteresowany. Bo Bóg, jeśli chcecie wiedzieć, jakie ma zdanie na temat zabijania, to powiedział do ludzi tak. Nie zabijaj. Nie kradnij. Nie cudzołóż. Nie pożądaj. Takie jest Boże zdanie. Bóg ma takie zdanie. Bóg wcale nie jest zainteresowany zabijaniem. Chociaż Bóg powiedział kiedyś do ludzi, zabijaj i jedz, prawda? Zwierzęta jakieś tam, no o czyste zwierzęta chodziło. Zabijaj i jedz. Czy Bóg jest taki zainteresowany, żeby człowiek zabijał zwierzęta i jadł? Nie, Bóg na początku wcale tak nie stworzył świata i Bóg nie był zainteresowany tym, żeby człowiek zabijał i jadł. Wcale nie był. To grzech spowodował, że człowiek musiał zacząć zabijać i jeść. Ale wiecie, jak było od początku? Ludzie, powiedzielibyśmy, byli wegetarianami. No nie całkiem, nie całkiem. Ludzie jedli to, co rosło w ogrodzie Eden, tak. Tylko to nie oznacza, że byli wegetarianami. Bo na drzewach rosło to, co dzisiaj w ogóle nie przypomina nam nawet roślin. Tego nawet nie wiemy. Ale było wszystko, co było potrzebne dla organizmu człowieka. Bo inaczej, gdybyśmy powiedzieli, że człowiek ma być wegetarianinem, byśmy powiedzieli, żeby wszyscy ludzie chorowali. No tak. Bo dzisiaj rośliny nie wszystko wydają, co jest potrzebne dla organizmu. I jeśli karmimy dzieci, malutkie dzieci, tylko wegetariańskim pożywieniem, to się okazuje, że później mają takie niedobory i mają bardzo poważne choroby. Tego Bóg nie stworzył tak. To nie tak miało być. Ale człowiek nie zechciał. Człowiek nie zechciał przyjąć Bożych zasad. Więc Bożym zdaniem jest, nie zabijaj. Nie zabijaj. I wcale nie tymi ludzkimi metodami teraz mamy do tego dochodzić, ale poprzez uświęcenie. Uświęcenie to znaczy stosowanie Bożych zasad do życia na ziemi. Tego właśnie nas Bóg chce nauczyć. Bo przyjdzie taki czas na ziemi, przyjdzie taki czas, kiedy będzie tysiącletnie królestwo. Ja lubię wspominać tą chwilę. Tysiącletnie królestwo. Gdzie jest powiedziane, że żadne zwierzęta nie będą się zagryzać nawzajem. I jest nawet powiedziane, że lew czym się będzie żywił? Tak. Będzie się żywić sieczką. Trawę będzie jadł. Widzieliście kiedyś lwa, który siedzi i chodzi po łące i trawę je? Śmieszne by było, prawda? No, ale nie będzie jadł mięsa. Nie będzie. I będzie dobrze funkcjonował. Bóg pokaże, jak to miało być. Pokaże. Tylko Bóg już nam teraz, chrześcijanom, chce pokazać, jakie zasady stosować w duchowym naszym życiu, teraz tu na ziemi. Ja nie mówię tutaj o sposobie żywienia. Niech się inni dietetycy tym zajmują. Ja nie jestem od tego. Ja chcę powiedzieć, że w duchowym naszym życiu musimy zacząć odpowiednio się żywić, odpowiednio się zachowywać i pamiętać o tym, że mamy się uświęcać, Boże zasady do życia stosować. Boże zasady. Na to Bóg od nas oczekuje. Naprawdę na to oczekuje. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Uświęcenie przychodzi od Ducha Bożego Świętego. Zbawienie, krew przelana na krzyżu Golgoty idzie w tym kierunku, żeby nas uświęcić. Jest powiedziane bardzo wyraźnie. Zobaczmy, jakie wielkie znaczenie Bóg przywiązuje do uświęcenia. Dlaczego? Bo ten, który uświęca i ci, którzy bywają uświęceni, są z jednego. Jedno ciało. To jest jedno ciało. Dlatego nie wstydzi się ich nazywać braćmi. bracia. Jezus Chrystus mówi do ciebie, bracie, siostro. Jezus Chrystus, Bóg do ciebie to mówi. Dlatego, kochani, pamiętajmy, żebyśmy włożyli sobie to naprawdę głęboko do serc naszych i żebyśmy wiedzieli, że uświęcenie jest podstawowym warunkiem wejścia do Królestwa Bożego. Podstawowym warunkiem. Jeśli nic w tej sprawie nie zrobisz, może być problem. Naprawdę może być problem. Dlatego, kochani, weźmy to sobie do serca. Pamiętajmy, że to jest naprawdę niezwykle ważne dla naszego życia. Niech was Bóg obficie błogosławi. Przeczytajcie sobie w domu o uświęceniu. To jest naprawdę ważne.